Cześć Kadr Dziwoko 181, cześć Mateusz.
Cześć Andrzej.
I co? Wróciliśmy, przemyśleliśmy sobie parę rzeczy. Zostaną one naszą tajemnicą, tak naprawdę. Tak. Ale mamy znowu... Jeszcze raz?
Po krótkiej przerwie wracamy.
Tak. Mamy jakąś swoją motywację do tego, więc wszystko jest dobrze. Dziękujemy wszystkim osobom, które w ogóle wypowiedziały się na temat tego, o co pytaliśmy.
Tak, feedback jest zawsze spoko.
Tak, zawsze miło go usłyszeć. I co więcej możemy powiedzieć? Nagrywamy 1 kwietnia.
W sobotę.
Tak, to jest dzień znany jako najgorszy dzień, jeśli konsumuje się powszechne media. Bo wszyscy próbują być zabawni. Znaczy, cofam wszyscy, ale dużo osób próbuje być zabawne.
Kończy się to tym, że naczelny żenadometr w kraju zawsze wywala ponad skalę.
No jest straszna cringe'owa.
Tak, i wszystkie detektory ciar żenady wywalają na maksa. Na 10 takich wstawek, które mają być żartami, może jedna jest naprawdę fajna, zabawna, śmieszna. Mm-hmm. Może druga jest taka, powiedzmy, że okej, haha, śmiechniesz pod nosem, ale pozostałe 8 sprawia, że czujesz się dziwnie.
No tak, tak. Na coś się już dzisiaj natknąłeś?
Na nic szczególnego, co będę pamiętał przez lata.
Okej, okay. Na Instagramie Lego była zabawna rzecz, ale to raczej taki, wiesz, wydmuch nosa zabawny bardziej niż cokolwiek innego. No plus dużo jakichś szajsów też już po drodze napotkałem, no ale uważajcie na siebie 1 kwietnia, bo to w nic nie można wierzyć. Z tak, wyjątkiem pewnie zapowiedzi muchy dzisiaj będą, nie? Bo oni zawsze 1 kwietnia.
Tak, to jest taka tradycja.
Klasyk, zaraz po tym jak nagramy na pewno wlecą wszystkie.
Tak, dokładnie. To jest tak jak było z Żółwiem i Ninja. Tak. Kiedy miesiąc temu mówiliśmy, nagrywaliśmy w sobotę, że no tam będzie ten, podano chyba datę, za chwilę będzie więcej szczegółów odnośnie tego filmu kinowego.
Tak, nacisnęliśmy stop, trailer.
A w niedzielę trailer, cała obsada, mnóstwo szczegółów, zapis z tej całej takiej konferencji, takiego show, które to ogłaszało, tam ludzi szlamem oblewali, w ogóle wiesz, impreza na całego, no spoko, fajnie. Jak skończyliśmy nagrywać.
Nagle było tak samo, nie? Bo powiedzieliśmy, no bo chyba będzie jakieś nowe wydawnictwo, nacisnęliśmy stop, no tutaj jest 25 zapowiedzi.
Tak. No niestety, taki mamy cykl wydawniczy, w cudzysłowie.
Tak, tak. Nie synchronizujemy się.
Tak, i dzisiaj
nasz podtytuł by był.
Dzisiaj przechodząc do newsików, też będzie parę rzeczy, o których mogliście już słyszeć 3 tygodnie temu, czy 2. Kiedy odcinka nie było, ale będziemy mówić o rzeczach, które nam najbardziej zapadły w tym okresie w pamięci.
Tak. To co
od czego zaczniemy? Zaczynam? Od znaczka pocztowego. Mówiliśmy o tym już kilkukrotnie, dlatego że był ten znaczek z Kajko i Kokoszem, był znaczek z Torgalem, mówiliśmy o tym wszystkim, bo to jednak jest ciągle rzecz, która się rzadko zdarza i wśród tylu propozycji wydawniczych Poczty Polskiej komiksy to jest jednak kropla w morzu. I tak jak przy ostatniej rozmowie pytałem cię, jaki znaczek byś widział następny, mówiłeś, jeżeli dobrze pamiętam, że Dymek i Mistrz.
Tak, no to znaczy chyba dużo tam wymienialiśmy ostatecznie.
Tak, tak, tak. Ja wspomniałem, że widziałbym Tadeusza Baranowskiego, no i jest taka szansa, dlatego że fani twórczości Tadeusza mają chyba na grupę na Facebooku, która się nazywa Czwarta Ściana, fani twórczości Tadeusza Baranowskiego. Jakoś tak, przepraszam, mówię z pamięci. Pojawiło się to też na kilku innych grupach, że jest ogólnie przyjęta akcja, tak jak to było z Kajko i Kokoszem. Chodzi o to, żeby pisać do Poczty Polskiej na mail biuro.filatelistyka@poczta-polska.pl lub listownie na adres centrali Poczty Polskiej. Taki wniosek, podanie, żeby stworzono znaczek oparty na twórczości Tadeusza Baranowskiego, to trzeba robić zawsze z wyprzedzeniem, czyli na 2 lata do przodu, więc jeżeli w 2025 roku miałby się ukazać taki znaczek, to do 30 czerwca trzeba takie wnioski wysłać. Im więcej takich wniosków spłynie, tym większa szansa, że poczta to zauważy i się za to weźmie. A w 25 jest roku o tyle ciekawa rocznica, że będzie to 50. rocznica od ukazania się 1 komiksu Tadeusza Baranowskiego.
No to rzeczywiście ładna rocznica by była na znaczek.
Ten piekielny Barnaba. Mhm. Więc no, wysłanie maila to jest, wiesz, że tak powiem, na kibelku sobie siądziesz i wyślesz z telefonu, nie? A może się okaże, że kolejny raz gdzieś tam jakiś znaczek komiksowy powstanie. Jesteśmy za tym, oby jak najszerzej. I czujcie się poinformowani, że jest możliwość, żeby się do tego przyczynić, wysyłając właśnie taki wniosek.
Tak, no i warto to zrobić. Nie wiem, czy można wysyłać tego samego maila, czy uznają to za spam. Jakby, wiesz, był jakiś wzór tego.
Tam jest chyba wzór. Nawet gdzieś na tych grupach widzę, że link do pobrania pliku i wysłania mailem. Są już gotowe wzory, wiesz.
A, no to udostępnimy po prostu na naszym fanpage'u też i tyle.
Fani tutaj działają i można się do tego przyczynić.
Mhm. A tymczasem, jeśli chodzi o fanów, jeśli chodzi o serię, to wiem, Mateusz, że ty bardzo, bardzo lubisz Bajkę na końcu świata.
Tak.
I co tam się ostatnio wydarzyło w świecie bajki na końcu świata?
Oj, wyszedł ostatni 8 tom serii, 8 numerowany, bo jeszcze mamy oczywiście spin-off Bajka i jej gang. Ale to, jakby o tym już mówiliśmy, będzie animacja. Ponieważ Marcin Podolec, czyli twórca tego komiksu, jest jakby animatorem, jest współzałożycielem, jeżeli się mylę, to niech mnie ktoś poprawi, studia Yellow Tapir Films, który przy współpracy ze studiem Ego Film, znanym chociażby z Kajko i Kokosza animowanego, tworzą, już nad tym pracują, po prostu serial animowany, tak? Dobrze rozumiem, serial, nie film. W każdym razie będzie animacja. Bajka na końcu świata, oparta na serii komiksowej. W rolę Bajki wciela się Ola Hamkało, w rolę Wiktorii Agnieszka Mrozińska. Będzie to projekt, który jest, znaczy projekt jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Pojawił się już trailer na YouTubie i sobie go po prostu obejrzyjcie, bo jest fajny, jest naprawdę klimatyczny i jest bardzo obiecujący. Widać, że to nie jest... może inaczej. Widać, że jest to jakiś poziom pewnej jakości, że nie jest to po prostu byle co i jakaś chałtura, tylko że to zwiastuje kawał dobrej animacji i na to liczę, za to trzymam kciuki. Na pewno będę oglądał, bo to jest świetna seria, która, wiesz, z domyślnie jest dla dzieci, ale tak naprawdę no, jest dla każdego i każdy znajdzie w niej coś dla siebie.
Mhm. Dobra, no i...
Więc znów, jak komiksy, wiesz, przechodzą w inne medium, jest szeroko jakby głoszone, że to się z komiksu wywodzi, jest to też moim zdaniem jakaś tam promocja komiksu, więc to idzie jak najszerzej.
Mhm.
No a sama bajka uważam, że powinny... Sorry, że znowu chcesz coś zacząć.
Nie, pauzy stary jak po prostu w Powrocie Króla. Myślę, że tak, się kończy, a nie, jeszcze.
Staram się stawiać takie pauzy, to też mogę za chwilę rozwinąć, skąd się to wzięło, ale uważam, że bajka powinna być w ogóle lekturą szkolną. Gdzieś tam w klasach 1-3 w zupełności. To powinna być lektura, powinno być więcej komiksów, może tych takich właśnie dziecięcych, czy tam teoretycznie kierowanych dla dzieci w tych młodszych klasach, to powinny być spokojnie coraz... Większość lektur moim zdaniem wtedy powinna się opierać na komiksach, a wraz z wiekiem takiego ucznia z coraz wyższymi klasami to już powinno bardziej przechodzić może w książki. Ale to jest moje tylko prywatne zdanie, bajka myślę nadawałaby się idealnie. A jeżeli chodzi o moje pauzy, to nie wiem, czy to ktoś w ogóle zauważył. Staram się unikać w trakcie mówienia tego, wiesz, o co mi chodzi.
Tak, jest wiem, to jasne.
Powszechne przy mówieniu. I czytałem taki poradnik, że jeżeli chcesz tego uniknąć, to po prostu stawiaj kropki w zdaniach, które mówisz. Rób pauzy. I tak jakbyś pisząc stawiał kropkę po prostu w zdaniu. Kończysz zdanie i nie zamykasz tego zdania tym... I nie wiem, czy mi się to udaje, ale staram się nad tym pracować. Może mi się udaje, może nie. Może pewne rzeczy są jeszcze podświadomie. Zobaczymy, może się uda.
To jest bardzo dobra rada. Tak samo jak montuje się dźwięk, bardzo często przeszkadza, jak jest takie, wiesz, jakby to nazwać, zlepione usta. Jak ktoś zaczyna mówić i zaczyna od... Kurde, o człowieku, nienawidzę. Natomiast
na to też
jest bardzo prosta rada i nazywa się to nie zamykaj ust, to się nie będą sklejać. I faktycznie, jeśli masz taką potrzebę i masz możliwość, chociaż to bardziej, wiesz, jakieś tam lektorskie nagrania czy jakieś inne gówno, to wtedy możesz siedzieć z otwartym ryjem, no to nie masz szans, żebyś mlasnął po prostu, bo nie ma co się nawet od siebie rozkleić.
No tak.
No ale to tylko i wyłącznie taka ciekawostka. No ale dobrze, co, skoro skończył się Powrót Króla, to skończyła się bajka na końcu świata, wiadomo. I skończył się też jeden festiwal, o którym chcieliśmy sobie trochę wspomnieć. Mateusz, byłeś raz, prawda, w Rumi?
Tak, byłem raz na tym festiwalu, na tej edycji, to była chyba czwarta przed pandemią. Mhm.
Która tak na tej naprawdę zaraz nie przed pandemią, nie?
Tak, od razu praktycznie, tak, na czwarta. Początku, kiedy jeszcze było duże ryzyko, że ta impreza się w ogóle nie odbędzie. Mhm. Ale byłem wtedy. No i co mogę powiedzieć? Jechałem wtedy pociągiem z Wrocławia około 6 godzin i około 6 godzin wracałem, więc to było 12 godzin. Na miejscu byłem około chyba 6 czy 7, więc byłem więcej w pociągu niż na miejscu i nie żałuję. Było super.
Nie żałuję, uwielbiam pociągi.
Tak. No to nie, było naprawdę super, dlatego że zapamiętam to jako przede wszystkim przekrojową imprezę. Było dużo ludzi dorosłych, dzieci, rodzin z dziećmi. Była naprawdę spora przekrojówka, bo były gry planszowe, były gry wideo, no oczywiście komiksy, to był ten główny ciężar. Były spotkania i to miały naprawdę fajne warunki, bo tam biblioteka jest dosyć obszerna, jest kilka pięter do dyspozycji. Zapamiętam też zaproszonych twórców, był tam Śledziu, był Jakub Rebelka. Atmosfera była naprawdę super, dużo się działo, w ogóle się ani przez chwilę nie nudziłem. Gdzie często na festiwalach tak jest, że wiesz, przejdziesz się, jak to było na MFC, nie? Przejdziesz się raz, siadasz na trybunki i siedzisz i czekasz. Przejdziesz się drugi raz i tak sobie krążysz, natomiast...
No to Rubia... dla mnie to urok MFK trochę, nie? W sensie spotkać się ze znajomymi i zobaczyć, co się stanie.
Tak, natomiast na Rumi pamiętam, że tak czerpałem z atrakcji, że praktycznie ciągle coś się działo i było naprawdę super. I to była naprawdę bardzo dobra impreza. Bardzo szkoda, że to była ostatnia. Ostatnia, na której nie byłem, ale... No, wiesz, o co chodzi.
Tak, wiem, o co chodzi.
Szkoda, że już nie będzie więcej, tak, przynajmniej tak. Według zapowiedzi na tę chwilę, bo to był bardzo wyraźny punkt w komiksowych festiwalach na mapie Polski. Mhm.
No, bardzo lubiłem ten festiwal.
Jak dla mnie, zresztą nie boję się tego powiedzieć wprost, Kurczaki i Rumia to są najlepsze festiwale komiksowe w Polsce, jak dla mnie. Mhm. I szkoda, że jeden z najlepszych festiwali komiksowych w Polsce umiera. I tyle. Jakby bardzo duży żal. Jakby rozumiem tą decyzję, jest ona podyktowana wieloma czynnikami, ale po prostu szkoda. Duża szkoda.
Tak, no z tym się nie mogę kłócić. Te też uważam, że szkoda. Zawsze dobrze się bawiłem na Rumi. Uważałem chyba mimo wszystko Rumię za najlepszy festiwal. Nie wiem, czy powiedzieć komiksowy, bo według mnie jakby największym, bardzo dużym plusem tego festiwalu było to, że on był nie tylko komiksowy. Że to było tak jak Amerykanie mają te wszystkie swoje hobby store i tak dalej, że tam spotykasz po prostu dużo ludzi podobnych do ciebie. I zamykanie się na same komiksy bardzo często powoduje, że ograniczasz też sobie liczbę osób, do których możesz dotrzeć, prawda?
Tak, ale wiesz, to też jest widoczne na innych festiwalach, że masz planszówki, że masz cosplaye, że masz gry wideo, jakieś animacje, ale jednak Rumia miała taki swój klimat kameralny trochę. Było to, nie wiem jak to powiedzieć, no miałeś trochę inne odczucie z przyjmowania tego wszystkiego, z obcowania z tym i było to takie... Nie wiem, naprawdę brakuje mi słowa. Nie było to, może po prostu było to na mniejszą skalę, ale niczego nie brakowało. MFK mogła przerażać swoim rozmiarem, a Rumia była taka, wiesz, swoja.
Tak, ale tu też moglibyśmy wrócić do dyskusji z MFK, czy festiwal nie jest dodatkiem do targu.
No w Rumi uważam, że nie.
No właśnie w Rumi nie. Tak, bo to odnosiło się do MFK, co tak, mówiłem tak, z tym. Że ta dyskusja moim zdaniem w jakiś sposób istnieje. I tak jak mówiłem w odcinku MF-kowym, nie uważam, że to jest złe, tylko że po prostu tak jest i z niektórych rzeczy trzeba sobie zdawać sprawę. A Rumia miała właśnie taki klimat spędzenia czasu w sobotę. Jakby sobotnie poranne kreskówki były aktywnością, to...
Tak, taki lajcik trochę. I tak, takie, tak. Wiesz, nic nie muszę, idę i się dobrze bawię, nie? Mhm.
To prawda.
I patrząc zresztą na to, że mimowolnie porównujemy MFK do Rumi, a zobacz, jaka dzieli te imprezy przestrzeń, w sensie kalibru imprezy, nakładów, środków i tak dalej, nie? I uważamy Rumi, ja przynajmniej uważam, za imprezę dużo lepszą, która ma nieporównywalnie mniejsze siły i środki. A przegoniła po prostu teoretycznie ten Goliat, powalił dupa. Dawid powalił Goliata.
Łukasz powalił Goliata. Tak.
Tak, dokładnie. Łukasz powalił Goliata.
No, nie, no bardzo dobre wspomnienia. Też wiadomo, jedzenie było obok. Bardzo, bardzo dobre.
Tak, bo to organizacyjnie też było fajnie zrobione, że na miejscu praktycznie, no biblioteka jest na stacji, więc przyjeżdżasz i jesteś. Jedzonko jest załatwione, parkingi są, wszystko było, niczego nie brakowało, ale też organizatorzy o tym informowali, co jednak ciągle nie jest standardem. Nie? Że przyjeżdżasz i się musisz zastanawiać, co gdzie jest. Było jakby organizator.
No w Łodzi już... ogólnie jest problem, bo nic nie ma, nie? W okolicy.
Już kilka dni przed dostawałeś informacje, co, gdzie i jak, nie? Więc to organizatorsko było dopięte super, nie? I wiesz, nie potrzeba było wolontariuszy do tego. Mhm.
No haha, to tak, to też bardzo ważny, ważny aspekt tego. Nagłośnienie zawsze działało. Nie było sali potu. A nie, bywało ciasno.
Tak, moglibyśmy w samych superlatywach opowiadać o Rumi. Tak.
No kto był, ten wie. Kto tak. Nie był, niech żałuje. Jeśli ktoś wymyśli jakiś inny festiwal, to Rumia jest bardzo dobrym wzorcem do naśladowania.
Wiesz, liczę gdzieś tam w głębi serca, że może gdzieś tam za rok, za dwa ktoś może się podejmie próby reaktywacji, że może znajdą się jakieś środki. To jest może takie trochę naiwne myślenie, ale kto wie, no nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Mhm. Liczę na to gdzieś tam głęboko, że Rumia kiedyś jeszcze może wróci. Przecież nic nie jest dane i zabrane na zawsze.
Tak, to prawda. A nawet jeśli Rumia nie wróci, co jest oczywiście całkowicie zrozumiałe, Łukasz napisał o tym cały post przecież, to może się pojawi inny festiwal, który wypełni tą pustkę w sercu po
dokładnie.
Rumi. Nie ma się co też, wiesz, jakby przejmować, bo to nie chodzi o to, żeby kosztem własnego zdrowia i szczęścia uszczęśliwiać inne osoby, które chciałyby sobie raz w roku przyjechać.
Nie no, oczywiście, tylko wiesz, chodzi mi o to, że może koniunktura się zmieni, może warunki się poprawią. Może się okazać, że kiedyś będzie to można robić na przyzwoitym poziomie, być z tego zadowolonym i nie tracić na tym właśnie zdrowia i tak dalej. Nie? No, kto wie, trzymam za to kciuki. Może się kiedyś tak moneta odwróci, że jeszcze się na Rumi spotkamy. Oby. Tak.
Że pewnego dnia się obudzimy w kraju, który wspiera kulturę.
Tak. Naiwniacy.
No naiwniacy. Wy głupcy po prostu.
Nawet mi was nie rząd. Tak.
No ale mimo wszystko byłoby fajnie. Dziękujemy, Łukasz, serdecznie tobie i ekipie biblioteki, wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację poprzednich edycji festiwalu, że on się w ogóle odbył.
Tak.
Było miło.
To był kawał dobrej roboty, potrzebnej roboty, która została w sercach wielu ludzi, więc...
No tak było.
Dziękujemy.
To
press F to pay respect.
Tak. Minuta ci... Znaczy nie, bo bez sensu. Ale no będzie brakowało. Dobrze, że był. Wspomnienia zostały. I trzeba iść dalej, nie?
Tak.
Trzeba czytać dalej sobie komiksiki, giereczki itd. itp. A jeśli już jesteśmy przy komiksikach, to coś się znienacka wysmażyło w pracowni Piotra Nowackiego.
Tak, kolejny klops. Bang. Trzeba było czekać zdecydowanie mniej niż między czwartą a piątą odsłoną. Szóstka uderzyła znienacka, jak zawsze. 25 marca pojawił się szósty numer Klopsa. Serii zinowej, o której mówiliśmy tutaj nie raz i nie dwa. Ostatni chyba był na poprzedniej MFC, nie? Jakoś tak.
Mhm.
Czy gdzieś jeszcze?
Nie, na MFC.
Tak staram sobie przypomnieć. Tak, rzeczywiście, ja kupowałem u Jaszcza na MFC. Czy tam dostałem nawet chyba w prezencie Piotra. Ja nie pamiętam. W każdym razie, Klops 6, znany w środowisku Niezalu, lubiany zin mający swoich fanów, to właśnie często się z tego śmialiśmy, że gdyby tam Jaszczu dostawał złotówkę za każdym razem, kiedy ktoś pytał o nowego Klopsa, to tam wiesz, byłby milioner. Dużo ludzi o Klopsa pytało, Klops jest, nigdzie nie odszedł. Stałe rubryki, komiksy, Wszystko. Powiedz ty teraz trochę, bo ja się trochę zaplątałem. Bo wiesz, tak czytam na profilu, na fanpage'u jeszcze i faktycznie no, stałe działy wracają, czyli moda z Mowboa, czy Gotuj z głupatką. Są komiksy, jest komiks numeru, wraca Admirał Papuk, jest Kot Ślunzok. Stałe lubiane rubryki, każdy kto chociaż raz czytał wcześniej Klopsa wie czego się spodziewać.
No ja jeszcze łap nie położyłem na tym.
No ja na szóstce jeszcze też nie.
Bo w Krakowie chyba tylko był dostępny. W zeszłym tygodniu i w tym tygodniu będzie.
Tak, i chyba już jest na Gildii.
Tak? O, no to dobrze.
Sprawdzę w międzyczasie.
To sprawdzaj w międzyczasie, tajny agencie Smoter. A my sobie tutaj, co mogę powiedzieć więcej o Klopsie? Zawsze miałem miłe wspomnienia z Klopsem, bo był tani i był mega zabawny i miał mega właśnie taką zajawkową oprawę. To właściwie za każdym razem możemy o tym mówić. Mam tylko czasem mieszane uczucia. Kiedyś w rozmowie z Jaszczem Jaszczu powiedział, że Klops wychodzi jak on nie ma roboty. I zawsze się zastanawiam, czy to dobrze, że wyszedł ten nowy Klops, czy to znaczy, że są jakieś problemy na przykład z zleceniami.
Ale Jaszczu udzielił ostatnio wywiadu Łazurowi na Acabie, Acab News 24 na Facebooku, gdzie tam też trochę o tym mówi w swoim cyklu pracy, jak to wygląda. Natomiast ja w międzyczasie sprawdziłem, jest na Gildii już dostępny, dostępność 24 godziny, 21 zł. Przy czym jak jesteście na festiwalu i kupujecie na stoisku Jaszcza, to chyba 15 kosztuje.
No.
Piątka jeszcze jest dostępna, pozostałe 4 nie. Natomiast przypominam, że pierwsze dwa numery Klopsa na pewno, nie wiem czy trzeci i czwarty raczej nie, ale są dostępne cyfrowo za darmo. Są na ISU do znalezienia na tej platformie. Tam Jaszczu udostępnił, więc zachęcamy, bo jeżeli nie wiecie o czym mówimy, nigdy z Klopsem nie mieliście do czynienia, to pierwsze dwa zeszyty możecie sobie sprawdzić w cyfrze za darmo.
Tak, i to jest ekstra podejście. Zawsze będę pochwalał rozdawanie czegoś za darmo, żeby sprawdzić, czy ci się podoba, nie?
Tak, więc tu sprawdźcie sami. Piątka, szóstka jeszcze są dostępne.
No, ale to nie jest tak, że stracicie jakąś ciągłość, że o, nie dostanę jedynki, to nie ma sensu, bo nie zrozumiem historii. To wszystko jest niezależne od siebie.
Tak, to są stałe rubryki, które zawierają jakby, spina je nazwa, ale są, nie, tak jak wspomniałeś, no niezależne od siebie jakieś historie czy epizody. Przewijają się te same postaci, ale nie ma tu jakiejś ciągłości fabularnej.
No, dokładnie. Więc sprawdźcie Klopsa, a my sobie przejdziemy dalej, czyli już chyba bezpośrednio do komiksików.
Tak. To może ja zacznę.
No dobrze.
Może tak. Po
co za stukanie mi tam w klawiaturę?
Przepraszam. Już nie będę. Myślałem, że mikrofon tego nie złapie. Dobra, przechodzę, już nie stukam, przechodzę do omawiania komiksu Śmierć Neila Gaimana. Po tym chciałem taki wstęp, wiesz, całą tą historię wydawania cyklu Sandmana u nas, dlatego że po tym jak Egmont ją wydał, minęło kilka lat przerwy, te komiksy były już niedostępne, jedynie rynek wtórny, za duże, czasem absurdalne ceny, no ale po kilku latach DC otworzyło imprint Black Label i tam poza nowymi seriami trochę skanibalizowano te poprzednie, przejęto duże rzeczy z Vertigo i tak dalej i jakby Sandman doczekał się nowych wydań, które również Egmont wydaje u nas. I Egmont leci z tym równo, regularnie są wydawane kolejne tomy, spin-offy i tak dalej. W związku z czym dostaliśmy z powrotem Czarną Orchideę, dostaliśmy wszystkie tomy Sandmana, wszystkie w zasadzie, no 8 wyszło, plus ten zerowy. Pozostałe 9, 10 również wyjdą, pojawił się Lucyfer, no i pojawiła się Śmierć, czyli zbiór komiksów o śmierci. I jest to już trzecie wydanie, ponieważ pierwsze Egmont wydał u nas, to był chyba 2007 rok. Chciałem to sprawdzić, dlatego stukałem w klawiaturkę, ale wydaje mi się, że to 2006-2007, jeżeli dobrze pamiętam. I to było najbardziej chyba okrojone wydanie. Kolejne wyszło w 2016 i teraz mamy to nowe wydanie w tym roku, które w zasadzie jest takie jak to z 2016. Dokładka jest ta sama, tylko tu już jest to obrandowane jako ten Black Label. No i mamy tutaj, tak jak Lucifer miał swoją osobną serię, czyli postać gdzieś tam z głównej serii Sandmana, tak samo mamy tutaj ze śmiercią. I w ogóle uświadomiłem sobie, jak bardzo ten komiks kontrastuje i jest przeciwnością do drugiego komiksu, o którym dziś opowiem, ale to przy okazji. W tym tomie, mam go teraz w rękach, mamy kilka historii, tak naprawdę pełnia życia i... Nie no, pełnia życia, rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci, następnie śmierć Wenecja, są tu oczywiście przedruki, które były gdzieś tam w Sandmanie, pełnia życia i wysoka cena życia, przepraszam. To są te dwa takie główne, jakby dwie główne historie, plus te z poszczególnych przedruki z Sandmana 8, z Sandmana numer 20 i tak dalej. I to tworzy nam cały zbiór pod tytułem Śmierć. I co na to warto zwrócić uwagę, że to wydanie zostało wzbogacone o naprawdę bogatą galerię śmierci, czyli tej postaci. Jest tu ponad około 50 stron w każdym razie prac różnych artystów i przeglądanie tylko tej galerii to już jest wyzwanie. Bardzo mi się podoba praca Jeffa Smitha, który rysował śmierć w swoim charakterystycznym stylu i śmierć ma kolczyki z takich głów gnata. Jest tu naprawdę mnóstwo świetnych prac. Natomiast sam komiks jest dość ambitny, ma elementy, no wiadomo, jak to Sandman, tak? Trochę takie poetyckie, filozoficzne, no bo mamy tutaj śmierć, która stara się zrozumieć ludzkość. No nie chcę też tutaj rzucać spoilerami, natomiast jest tutaj takie bardzo literackie spojrzenie na samą postać śmierci, filozoficzne. Jak piszecie jakąś magisterkę czy jakąś pracę naukową, to może to stanowić naprawdę też kawał jakiejś tam bibliografii i materiału źródłowego do omówienia. Myślę, że spokojnie można by było o samym Sandmanie, czy nawet o tym wycinku postaci jak śmierć, czy Lucyfer. I to tylko z tego komiksu napisać naprawdę nie jedną pracę, już nie mówiąc o tym, że tam, wiesz, obrazy śmierci w literaturze, nie? Mhm. No to bierzesz Sandmana i możesz napisać cały rozdział o tym. I to jest naprawdę kawał dobrego komiksu. Jest rysowany przez różnych artystów, dlatego że, jak wspomniałem wcześniej, jest to zbiór, i fajnie to też ze sobą koresponduje. Plus ta galeria na końcu, gdzie masz tak dużo prac różnych artystów i masz właśnie różne wizerunki tej śmierci, nie? Która tak naprawdę jest tym samym, a jest tak różnie postrzegana. Co mogę powiedzieć o samym komiksie? No jeżeli ktoś czyta tego Sandmana, wrócił do tej serii albo robi to po raz pierwszy, to wiadomo, że też serial nakręcił dużą popularność i sprzedaż tej serii, tam też postać śmierci się pojawia, no to warto po ten tom sięgnąć zdecydowanie. Natomiast jeżeli nie czytacie Sandmana, troszeczkę możecie utracić na takie jakby świadomości całej tej piaskownicy, skąd się to wzięło. I chyba tyle. Ja przeczytałem ten komiks, znaczy czytałem go wcześniej, bo miałem to wydanie poprzednio. I teraz po kilku latach, jak się trochę zmienia perspektywa, przez lata jesteś troszeczkę innym człowiekiem, masz trochę inne doświadczenia niż ty sprzed kilku lat i trochę inaczej patrzysz na pewne rzeczy. Wydaje mi się, że, ale to chyba mówiłem przy Sandmanie, że ta seria jakoś bardziej mi się podoba niż te kilka lat temu, gdy byłem młodszy. Nie wiem, co na to wpływa, ale mam taką trochę inną perspektywę, jakoś tak te komiksy bardziej do mnie trafiają, może bardziej je rozumiem. Nie potrafię tego określić dokładnie. Ale to taki spoko, poważny komiks dość, nie jak masz zły humor, tylko raczej jak, czy nie jak chcesz sobie odpocząć, bo to nie jest taka, wiesz, rozrywka jak do popcornu, to nie jest komiks na działkę czy na kibel, ale jest fajny, można sobie, przynosi pewne refleksje, można się nad nim trochę pogłówkować, no a ze względu na tą galerię i różne style artystów można go sobie też pooglądać, więc ja ze swojej strony mogę polecić. Kawałek dobrego komiksu. No w przeciwieństwie do tego, o którym powiem później, ale może teraz jeszcze tobie oddam głos.
Jak był Sandman, to będzie Last Man w takim razie. Tom 9 ukazał się od Nonstop Comics. kontynuuje no, dalej serię, która jest bardzo, bardzo przecież lubiana w Polsce, albo przynajmniej odnoszę takie wrażenie. I kurczę, myślę, że dobrze, że ta seria się niedługo kończy, bo zostało tylko kilka tomów, tak naprawdę, albo jeden. Kurde. Pogubiłem się sam w swoim natłoku myśli, można powiedzieć teraz, no ale mimo wszystko cieszę się, że ta seria jakby dąży ku końcowi, bo można wpaść w bardzo taką niebezpieczną pułapkę robienia w kółko tego samego. I zawsze będę wychodził z założenia, że jednak jak skończysz historię, którą masz do opowiedzenia, to ona jest bardziej wartościowa niż jak robisz takiego tasiemca, który nie kończy się nigdy.
Dragon Ball się tak trochę zapędził, bo wiesz, masz sagę, gdzie pojawia się wróg, musisz do niego dopakować, lejesz go, potem przychodzi mocniejszy, on cię leje, musisz dopakować, żeby go zlać i za chwilę znowu przychodzi jeszcze mocniejszy, a ty musisz jeszcze bardziej dopakować, żeby go zlać. I co tak, wiesz, można w nieskończoność, tylko w końcu ci się poziom mocy skończy, nie?
Tak, tylko że power levels are bullshit, tak. To też warto pamiętać. I wiesz, jako osoba na przykład wychowana na Dragon Ballu, mimo wszystko był dla mnie bardzo ważnym i jest
w sumie ważnym. Dla mnie tak samo.
I komiksikiem, i animcem, i tak dalej, i francuskie czołówki. Jezus. Dziwne czasy to były. Robię sobie teraz reread tego, nazwijmy to, Robię sobie reread Dragon Balla, bo w tej aplikacji Manga Plus, o której opowiadam, jest po prostu za darmo, no i wychodzi raz w tygodniu jeden chapter. No to sobie czytam. I to mi się też od jakiegoś czasu, jestem oczywiście zwolennikiem, że ja wolę pierwszego Dragon Balla od Dragon Ball Z, bo było tam więcej fabuły. Nie, żebym nie lubił Dragon Balla Z.
Zdecydowanie.
Natomiast, kurde, no... ta bardzo shonenowa tematyka, że o, jestem silny, trzaskam komuś ryj. Dobra. Przychodzi ktoś silniejszy, ja dostaję po ryju, muszę przypakować, tak jak mówiłeś, trzaskam tamtego. No tak. I to się tak zapętla. I no nie ma w tym nic złego. Mówię to również jako fan One Piece'a, który tak robi od 30 lat, można powiedzieć. Znaczy nie ja, tylko One Piece. I to nie jest złe, tylko że po jakby z perspektywy czasu i w Dragon Ballu, i w One Piece'ie, i w Naruto na przykład, to widać, kiedy powstał Dragon Ball dla mnie. Osobiście. Bo historia, która się przeplata w tle One Piece'a i historia, która się przeplata w Naruto, no trochę, jeśli chodzi o jakość, bije na głowę Dragon Balla dla mnie obecnie. Bo jest spójna. W sensie jest coś więcej niż... A tak naprawdę jest jeszcze jeden ziomek w kosmosie. No dobra, trzeba go rozwalić. Rozwalają planetę, coś tam. Myślałeś, że on jest silny typ, a jeden typ siedział w jaskini w próbówce. I tak po prostu... Kółka, słyszałeś o zaświatach?
Właśnie dlatego chciałem nawiązać do tak niebezpiecznej pętli, w którą można wpaść, bo tak mi się skojarzyło, gdy mówiłeś o Last Manie.
Tak, tak, tak. No i właśnie Last Man ma taką cudowną zdolność, może zaplanowaną, wiesz, jakby przeanalizowali sobie wszystkie rzeczy i uznają, to są błędy, które możemy popełnić, to postarajmy się ich nie popełnić. I dużo tomów różniło się między sobą. To też już przy pierwszych tomach zawsze podkreślałem, że wiesz, dwójka była zupełnie inna od jedynki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te końcowe tomy to jest taka suma tego, co działo się wcześniej. I bardzo fajnie to podkreśla, chociaż miałem dużą przerwę, musiałem sobie ósemkę przeczytać. Zanim zacząłem czytać dziewiątkę, żeby mieć pewność, że nic mi nie uciekło. Mhm. Upewniłem się o tym, zaczynając dziewiątkę i uznałem, chyba czegoś nie pamiętam, więc jeszcze sobie ósemkę walnąłem na wszelki wypadek. I to był dobry pomysł, bo to tamten tom też się bardzo dobrze czyta i w dziewiątce idzie to dalej. I ku bardzo ciekawym rozwiązaniom może nas to popchnąć. Więc to jest tylko i wyłącznie komik z akcji. Myślę, że nikt się nie spodziewa nic innego po Last Manie. Dobrze się go czyta. Na stronie Nonstop Comics w tych używanych komiksach on w ogóle kosztuje jakieś śmieszne pieniądze i przez śmieszne pieniądze rozumiem Śmieszne pieniądze. Nie pamiętam, no tak, ile, ale chyba 10 zł człowieku czy coś?
14, ja chyba wczoraj sprawdzałem, około 14, 16, 17 zł to jest, wiesz, ja to zawsze lubię porównywać, nie wiem skąd, że tam cena paczki fajek, nie? Że jak masz zapalić i niszczyć zdrowie, to tam kup Selastmena i przeczytaj.
Faje już kosztują 15 zł?
Nie wiem, ile kosztuje, bo nie palę, ale nie wiem, jakoś tak strasznie lubię to porównanie. Nawet nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale że wiesz, że jak coś kosztuje tam cenę paczki fajek, to jak masz się truć, to sobie kupisz Lastmana, nie? Wyjdziesz na tym lepiej.
A, to na pewno. No i jak zawsze dobre mieszanie klimatu. I to jest właśnie to, co wielokrotnie chyba podkreślaliśmy przy japońskich komiksach, że twórcy mają tam pełną wolność, że a, co nie dam człowieka rekina, patera. Znaczy, no DC tak. Też ma człowieka rekina, ale wiecie, o co chodzi. Jeden z większych kozaków będzie miał moc zamienienia swojego ciała w moci i patrz, jak to robię. I to działa, i no Last Man jest tak samo. Właśnie, co nie dam jakiejś dziwnej policji ludzi bez zębów z syrenami na głowach? Patrz teraz. I to w Last Manie właśnie działa i pewnie dlatego tak dobrze się przy nim bawię, bo ty nie zaczynasz podważać fizyki i realiów, logiki tego świata, bo doskonale sobie zdajesz, że logika tam jest taka, jak twórcy akurat chcą.
Tak.
Ale sobie nie przeczy. To jest chyba najważniejsze, nie? Żeby nie zrobić czegoś sprzecznego ze światem, który stworzyłeś. Jak już i tak jest mega dziwaczny, to jednak ma jakieś swoje zasady. To chyba w ogóle bardzo ważna rzecz przy budowaniu własnych światów.
Tak. Ale wiesz, tak jak mówię, nikt ci nie zabroni totalnie odjechanych rzeczy, żeby one tylko były spójne i ze sobą niesprzeczne, to jest wszystko okej. Okay.
Tak, jak najbardziej. I Last Man to po raz kolejny dostarcza. 9 tom bardzo fajny. I co? Powiedz, Mateusz, teraz o komiksie, który jest ładny, ale...
Ale jest głupi. Jak? Dobra, od początku. Chodzi o komiks Miasto Innych, które wydało u nas K-Boom w swojej linii horror. I to jest komiks Berniego Wrightsona, więc... Już na dzień dobry wiesz, że ten komiks będzie pięknie zilustrowany. Za scenariusz odpowiada Steve Niles, który gdzieś tam, no kurde, jest jakimś pisarzem, scenarzystą, zna warsztat, potrafi się nim posługiwać, poruszać, a napisał coś takiego, jakby to jest wydanie rocznicowe, przełożone na wydanie polskie, to opiera się wydanie polskie na wydaniu rocznicowym, więc mamy tam wstęp. Są przedstawione sylwetki postaci, fajny format, twarda oprawa, ale czytasz ten komiks i masz wrażenie, że on obraża twoją inteligencję. Bo jakby, jak już piszesz scenariusz, który narysuje ci Bernie Wrightson, to wyśl się. Zrób to chociaż poprawnie, nie musi być super wybitne, ale niech to będzie poprawne, niech to ma ręce i nogi. A ten komiks jest po prostu głupi, bo wiesz, no, mówi ci o pewnym bohaterze, tak, który jest tam, powiedzmy, to nie będzie spoiler, płatnym zabójcą. No i on tam, wiesz, dostaje informację, kogo ma zabić. I to też jest totalnie głupie, w jaki sposób to dostaje i się niczego nie trzyma. No ale dostaje te zlecenia, zabija tych ludzi. Wiesz, wielokrotnie jest podkreślane, jak to go w ogóle nie rusza, jak to w ogóle po nim spływa i on zabija i nie czuje żadnych emocji. Później dzieje się pewne wydarzenie, że on musi jakby wyrusza, w sumie nie wiadomo po co, tak po prostu, bo chce, wyrusza w konsekwencji tego wydarzenia gdzieś tam daleko za miasto, trafia do pewnego domu, gdzie dzieją się inne wydarzenia. Ludzie mu mówią, że wiesz, dawno cię obserwowaliśmy, wiemy o tobie dużo. Ale co to ma do rzeczy? Ani oni go tam nie ściągnęli. On tam w zasadzie trafił randomowo, więc co z tego, że go obserwowali? Jakie to ma znaczenie? Ta fabuła w ogóle nie ma rąk i nóg. Następnie w wyniku pewnych wydarzeń nasz bohater zaczyna odczuwać emocje i tak jak wcześniej nic go nie ruszało, że on zabijał tych ludzi, tak teraz nagle, wiesz, ból tysięcy ofiar jego do niego wraca i on czuje ich cierpienie. I co z tego, skoro tego w ogóle nie czujesz ani nie widzisz w tym komiksie? Zresztą i tak mówię o tym za dużo. To po prostu fabuła jest żadna głupia, miałka i obraża inteligencję czytelnika. Ale tu przechodząc do drugiej części tego komiksu, człowieku, jak to jest zilustrowane. tutaj autorzy dogadali się tak, że Bernie Wrightson robił tylko ołówek i Jose Villarubia nakładał na to kolor z pominięciem tak jakby tuszu. Efekt jest naprawdę super. Zresztą każdy, kto zna twórczość Berniego, wie, czego się spodziewać. I tutaj naprawdę daje popis. Szczególnie te sceny horrorowe, wiesz, typu zombiaki, jakieś tam rozczłonkowane ciała i tak dalej. No horror, to jest właśnie tego typu bardziej horror, nie? Nie, że przeraża cię nieobecna, mroczna siła, tylko po prostu flaki i krew. Mhm. I wbijanie noży w klatę. Jak to jest zilustrowane i są naprawdę jakby takie kadry i takie szoty, które jakby zostały napisane tylko po to, żeby Bernie mógł je w taki sposób narysować i pokazać. Wiesz, więc może rzeczywiście tak miało być. Ta fabuła ale mogłaby, wiesz, no, być
może,
żadna.
Może
nie?
Tak było. Może napisał, hej stary, chciałbym narysować, jak wbija mu komuś nóż w klatę. Dasz radę coś napisać?
Daj mi jakiś powód, nie? Nie, daj mi, no, jakiś,
nie,
pretekst.
Nie, no weź cokolwiek napisz, nieważne jak.
Tak, i mam wrażenie, że to tak powstało, nie? Że... Nie chcę mówić teraz, że taki scenariusz mogłoby AI napisać, bo za chwilę otworzymy cały inny worek dygresji, ale tak, mogłoby taki scenariusz napisać AI, bo naprawdę tutaj scenarzysta się nie popisał. Naprawdę ja mam bekę i się śmieję z tego komiksu, że to jest głupi komiks, no bo jest, ale jest fantastycznie narysowany. I ja to rozumiem, jeżeli ktoś lubi horror, lubi Berniego, no to tak, to jest komiks, który powinien mieć na półce, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś bardziej sobie ceni fabułę, bo uważa, że powiedzmy dobra fabuła powinna być dobrze zilustrowana, ale to sobie ceni najbardziej, to nie, to tam nie ma czego szukać. Fabularnie ten komiks jest żaden, ale jest fantastycznie zilustrowany. I dawno nie miałem chyba takiego kompromisu, dawno nie widziałem komiksu, który byłby po prostu durny, ale byłby tak wspaniale zilustrowany. I ten dysonans jest po prostu poznawczy na najwyższym poziomie. I tak jak tutaj mógłbym powiedzieć, że ta śmierć Neila Gaimana to jest taki komiks ambitny, który chce poruszać pewne, wiesz, wartości, zmusić do jakiejś refleksji i tu masz, wiesz, poziom obcowania zupełnie inny i klimat, feeling tej z lektury płynący, a kreska to tam jest, no po prostu ktoś narysował, tu jeden artysta, tu inny, jest to poprawnie, jest to fajnie zilustrowane, masz galerię, którą możesz podziwiać i okej, ale bardziej jakby trafia do ciebie ta sfera scenariuszowa, fabularna, tak, że rozkminiasz sobie tam o życiu i śmierci, a tu masz po prostu miałki, durny komiks, który jest fantastycznie narysowany i w zasadzie chcesz go tylko oglądać, nie musisz czytać tego, co jest w dymkach, nie ma sensu, nie?
No tak, tak. A więc próbowałeś tutaj... tak właśnie swoją drogą, żeby pominąć tekst, jechać tylko po obrazkach, znaczy, zobaczyć, czy ci wyjdzie historia?
Znaczy, wiesz, najpierw go przeczytałem, więc już wiedziałem, o co chodzi. I trudno było już później tylko oglądać, skoro i tak wiesz, co tam się wydarzyło, bo czytałeś wcześniej, nie? Mm-hmm. Może gdybym zaczął najpierw tylko oglądać i samemu sobie coś tam wymyślać, to może miałbym z tego jakieś inne jakby to poznawcze.
No, że inaczej byś odebrał, rozumiem.
Tak. Inne, nie wiem, inną... Dobra, nieważne, zagubiłem się, nie potrafię znaleźć słowa. Myślałem, że wiesz, znajdę słowo w locie, tak, ale tak. Tego słowa nie znajdę. Odebrałbym ten komiks inaczej, ale nie. No. Przeczytałem go i nie żałuję, bo kurde, fajne były prace, naprawdę super kreska, było na czym zawiesić oko i tak wiesz, dymki przeczytasz w kilka sekund, ale zatrzymujesz się na stronie, bo chcesz zobaczyć tą kreskę, nie? Ten realizm. To jak fantastycznie Bernie oddał te horrorowe, wiesz, klimaty, nie? I to jest super, ale fabularnie to naprawdę jest nic.
Jak powiedziałeś o tym, kto mógłby napisać, że sztuczna inteligencja mogłaby napisać scenariusz do tego, nie wiem, czy kiedyś ty widziałeś, czy osoby, które nas słuchają, może widziały, jest na YouTubie taki filmik, ma tam 4,5 miliona wyświetleń, nazywa się The First Horror Movie Written Entirely by Bots. Z kanału Netflix is a Joke. Uh-huh. I no jest przecudowny. Trwa 4 minuty, 20 parę sekund, ale no jest super zabawny. Także polecam wszystkim, żeby sobie zobaczyć. A może nawet wrzucimy link do niego.
To muszę sprawdzić.
Tak, dopisz proszę, żebym wrzucił link do tego w rozpisce.
Ostatnio.
No, no.
Nie jest to związane w ogóle z tematem, więc totalna dygresja, ale jeżeli mówimy o filmikach zabawnych, które oglądaliśmy na YouTubie, to chyba ci go wrzucałem, jak był filmik Star Wars, ale stormtrooperzy trafiają.
Tak.
Też się przy tym nieźle uśmiałem.
A z ciekawych rzeczy, które jeszcze ci mogę powiedzieć, ale to już zahacza o horror. Widziałeś kiedyś gęś z bliska?
Czy co widziałem z bliska?
Gęś. Dziób gęsi.
Tak. One mają tam w środku takie jakby zęby.
Tak, i jeszcze na języku mają
ale
zęby.
Ale to nie są zęby. Tak.
No, wiadomo, że to są szczotki, jakieś tam coś tam. Whatever. Strasznie wyglądają. Wszystko, co zostało po dinozaurach, tak naprawdę.
Tak, to Adam Wajrak i Tomasz Samojlik mogliby nas teraz wyśmiać naszą wiedzę. Ale tak, widziałem.
Nie, bo w życiu, wiesz, ugryzła mnie gęś kiedyś, czy tam, nie wiem, czy co ona robi, szczypie?
Dziabnęła.
I to strasznie bolało.
No tak.
Kurde, człowieku, to jeden z największych, z takich najbardziej bolących rzeczy, jaka mi się przydarzyła. A kiedyś koza mnie zaatakowała i to nie bolało aż tak bardzo, jak to, o, szczypanie, bo gęsi szczypią, właśnie.
Tak.
Jak mnie gęś uszczypała. Drań. No. Po prostu wredne ptaszysko.
To jest dopiero horror.
No, to prawda. Chociaż nie wiem, czy widziałeś, może to znajdę. Był jakiś taki ankieta przeprowadzana na Amerykanach i na Anglikach. Jak oceniasz swoje szanse w walce wręcz przeciwko? I tam były wymienione zwierzęta.
Tak.
I to, że w ogóle 10% Amerykanów uznało, że w walce wręcz pokona goryla, to jest...
Albo niedźwiedzia.
Tak.
Pozdrawiam.
Chociaż tam była też duży problem przy gęsi, nie? Czy dałbyś radę pokonać gęś?
Szybko by się zweryfikowały wyobrażenia niektórych.
Bardzo. Harambe, rest in peace.
Tak.
Dobra. Przechodząc do ostatnich komiksów dzisiejszego odcinka. To mam dwa komiksy wydane przez Egmont z serii Dungeons and Dragons. I swoją drogą niedługo film wchodzi do kina.
Tak, widziałem trailer, jak byłem... Nie pamiętam.
Na Asterixie?
Tak, na Asterixie był. Widziałem
o,
trailer.
O, dobra. Zmiana planów. Jak ci się Asterix podobał?
Był spoko.
Mhm.
Miał zabawne momenty. Ten wibrujący gołąb to mnie rozwalił.
Tak, to dobre było. No.
I miał swoje momenty, ale rzeczywiście, tak jak rozmawiałem z tobą, czy z panem Kulką, pozdrawiamy. Rzeczywiście ten Asterix był taki trochę out of character napisany.
Tak, właśnie. I to nawet nie jest problem aktora, bo do aktora nie ma co zarzucić, dobrany. Tylko grał taką.
I w ogóle aktor, który się wcielał w rolę Asterixa, był reżyserem tego filmu. Taka ciekawostka. Ale nie, tutaj wszystko okej, okay, tylko po prostu samo charaktery, zachowanie, to jak się zachowywał, jak tam mówił i jak się odnosił do Obelixa, to nie był Asterix, nie? To jakiś typ, który wyglądał jak Asterix.
No właśnie, jakiś uzurpator.
Ale, po prostu. Ale film sam w sobie był spoko, był dosyć zabawny. Nie żałuję, że byłem na tym w kinie i okej, okay, no. Będę go jakoś tam miło wspominał. Było kilka żartów, które naprawdę mnie rozbawiły. Na sali też jakieś tam salwy śmiechu się pojawiały, więc poprawnie. Fajny taki, wiesz, typowo rozrywkowy film. Nie idziesz się wyluzować do kina. Film Ideolo. Natomiast wracając do Dungeons and Dragons, ten trailer był taki, że najpierw myślałem, kurde, takie trochę tanie te efekty momentami i to wszystko takie pompatyczne, a z drugiej strony, człowieku, Dungeons and Dragons, no czego ty chcesz? Ma być łotrzyk, ma być tank, ma być barbarian, ma być krasnolud i wiesz, mają stworzyć...
I jeszcze coś do czarowania, bo inaczej się
tak,
nie liczy.
Mają wyruszyć, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę i mają iść na przygodę i co mnie obchodzi, że cała reszta, nie?
Tak. No ja jedyne, czego się obawiam, pewnie pójdę na film.
Ja pewnie też.
Jedyne, co się obawiam, to takiego mega chamskiego fanserwisu. Jak widziałem w zwiastunach, że nawrzucali, wiesz, rzeczy znane, powiedzmy, z RPG-a. Ale z drugiej strony, no, trzeba jakoś ludzi przyciągnąć. Montaż trailerów to zupełnie inna rzecz niż prawdziwy film.
Tak, wiadomo.
Oceny ma wysokie, no ale to wiadomo, nic nie znaczy, dopóki się samemu nie zobaczy. Ale wciąż... Chętnie,
wiesz, dużo rzeczy się teraz pojawia w kinie, bo Dungeons bym chętnie zobaczył. John Wick 4 wychodzi,
już wyszedł
już, a ja jestem... Bardzo mi się podobały poprzednie części.
Mhm.
No i jeszcze ten nieszczęsny Shazam wyszedł i też w sumie to wypadałoby iść, a z drugiej strony może będzie jak z tym Black Adamem, że rok po premierze na VOD w domu i też do popcornu i też spoko.
I w maju Mario.
Tak. Żółwie Ninja w sierpniu. O, będzie co oglądać w tym roku.
Tak. I fajnie. Natomiast wracając do Dungeons and Dragons. W Polsce podręczniki do 5. edycji wydawał Rebel, ale stracił prawa do ich wydawania, więc akurat jak wychodzi film, to się nie da kupić podręcznika. Super.
No.
Tak czy siak, Egmont wydał dwa komiksy. On oryginalnie w Stanach wydawane przez IDW. Legendy Wrót Baldura i Zaćmione Życzenie. Oba niby po 49 zł. I tu zacznę od tego, co mnie bardziej bawi, czyli akurat od komiksu Zaćmione Życzenie. Z tyłu, w blurbie, jest napisane: scenariusz Waltersa trzyma w napięciu. Autor skupia się na rozwoju postaci, a nie na budowaniu świata. Dlatego fabuła mknie do przodu w zawrotnym tempie. Tymczasem Fowler i Fotos idą na całość, a każda strona ocieka niesamowitością. To napisał Nerdist. Kurde, nie podobał mi się ten komiks, człowieku. Jest,
aż tak?
Znaczy, bardzo lubię Dungeons and Dragons. Po prostu lubię. Jakby nie wymaga to żadnego bardziej skomplikowanego komentarza. Dobrze się przy tym bawię, coś tam wiem o tym świecie i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ten komiks, nie mam nic tam do rysunków, chociaż czasem wydają mi się takie zbyt naćkane. Tak bym to określił. Ale przez dużą część komiksu ja nie wiedziałem, co się dzieje, dlatego że retrospekcja jest bardzo specyficznym narzędziem, które może być naprawdę super, ale jeśli jest cały czas przeplatane, żeby zrobić pseudodynamikę czegoś, co jest nudne, to psuje cały komiks.
I tak, zdecydowanie.
I takie po prostu mam odczucia po tym, po Zaćmionym Życzeniu. Fajne były niektóre takie mrugnięcia okiem, że na przykład ta główna bohaterka dostaje tam ostro, no ginie, dobra, tak powiedzmy, i biorą diament i rzucają jakieś zaklęcie. No i jakby posiadanie takiego idealnego diamentu jest potrzebne, żeby w dedekach rzucić przywrócenie do życia. Mhm. Więc dobra, fajny, nie? Fajny taki właśnie idealnie zrobiony easter egg, że dokładnie wiesz, co rzucili, nie? Natomiast sama historia, nie wiesz, czy jest o zemście, czy jest po prostu o pokazaniu różnych rzeczy, czy jest potrzebna, bo masz wrażenie, że obcujesz z postaciami, które są już znane, tylko są tobie nieznane, ale okazuje się, że one wcześniej nie istniały.
Aha.
Tak jakbyś, okay, wiesz, nagle dostał, o, przecież to jest wielki bohater, ktoś tam.
Tak, wszyscy go znają.
Kto to jest? I potem sobie wygooglowałem, nie, żeby sprawdzić, czy na przykład czegoś nie wiem. I okazuje się, że nie, że te postacie się pojawiły w tym komiksie. To super, ekstra opcja po prostu.
I nie zajmuję się budowaniem świata.
Nie, bo się nie zajmuję, bo tutaj nic nie wiadomo.
Ale tutaj jest do niego nowych bohaterów. Nie buduję świata.
No, więc jeśli chodzi o Zaćmione Życzenie, najfajniejszą rzeczą tego komiksu jest koniec. W sensie w dodatkach masz karty postaci tych bohaterów, bohaterek, które były w komiksie. I tam też są pokazani na początku i jakby pod koniec swojej drogi. No jest spoko napisane, że na przykład jest Xander, który był wojownikiem drugiego poziomu, jak go poznaliśmy, a później jest wojownikiem 20 poziomu, no czyli w sumie maksymalnego. I to jest bardzo spoko rzecz. Fajnie to wygląda, można się trochę zainspirować, są odnośniki. W sumie tego nie sprawdzałem, bo są numery stron w podręczniku gracza. Ciekawe, czy to do polskiej edycji pasuje.
To małe szanse, chociaż zależy, jak redakcja porządnie się tym zajęła, to kto wie, jest szansa.
No widzę, że właśnie w konsultacjach merytorycznych są osoby, które się zajmują RPG-ami, więc być może.
Do sprawdzenia.
Tak, do sprawdzenia, albo i nie, bo tak naprawdę jeśli mielibyście wybrać pomiędzy tych dwóch komiksów, to nie polecam tego Zaćmionego Życzenia. Drugi komiks to Legendy Wrót Baldura. No i oczywiście widzimy tą łysą pałę z fioletową plamą jak Gorbaczow z chomikiem.
Tak.
Na ramieniu. No już mniej więcej, nie wiem, osoby, które grały albo się chociaż kręcą w tematyce tych fantazy, no to myślę, że Mińska dużo osób zna. W jakiś sposób. To też może być też zachęta do tego, żeby sięgnąć po ten komiks. Jest dość ciekawie wprowadzona też ta postać. Spoko pomysł w rozwinięciu. Jaki jest największy problem tego komiksu? Najgorszym rysunkiem w całym komiksie jest pierwsza strona. To nie wiem, co się dzieje po prostu z główną bohaterką tutaj. Co jej zrobili z twarzą, człowieku? Później wygląda normalnie. Wszystko jest ok. Pierwsza strona, która ci właściwie splash page, bo jest na całą stronę, który ci rozpoczyna, jest zaprojektowany dość dynamicznie, spokojnie, wiesz, rozpoczynasz historię od wrzucenia w akcję, więc o, coś się będzie działo, coś będzie ciekawego. Człowieku, co ona ma za ryj? No, nie wiem, o co chodzi. Jakby deską dostała, wiesz, jakby była mała i spadła na deskę i tak leżała twarzą i jej się spłaszczyła. Naprawia się wszystko na pozostałych stronach. Jest dość ubogo, jeśli chodzi o tła. W wielu momentach są takie mocno generyczne, w sensie o, posadzka. Nie? Aha, czy tam o, kafelki. Dungeon i tak dalej. Dość tak, no w mandze jakoś to mnie tak
nie... przeszkadza, nie?
Tak, ale to jest też chyba kwestia projektowania układu kadru. Bo jeśli nie masz tła, masz narysowaną postać i ten kadr jest tak zmniejszony, że skupiasz wzrok tylko na postaci, a resztę kadru wypełnia na przykład dymek, to inaczej na to patrzysz. Natomiast jak miałbyś małą postać, wielkie pomieszczenie, mały dymek, no to jest pusto.
Tak, tak, zdecydowanie. To wiele przykładów takich można podać. W momencie, w którym ty jako czytelnik zwracasz na to uwagę, że tło jest ubogie, to znaczy, że zostało źle zaprojektowane, bo możesz mieć kadry, w których tło jest ubogie, ale ty jako czytelnik nie zwrócisz na to uwagi, bo cała reszta, która się dzieje, odwraca twoją uwagę od tego i skupiasz się na tych rzeczach, na tych istotnych, których twórca chciał ci pokazać. Bo ja ci jestem w stanie znaleźć wiele komiksów, w których kadry są ubogie, ale czytając, nawet nie zwracasz na to uwagi.
Oczywiście. I tutaj, co ciekawe, bo to składa się z 5 numerów, ten tomik, znaczy ten tom, ten tepek, pierwsze 2 są takie, że jest naprawdę ubogo, a potem jest coraz lepiej z tym projektowaniem. Może to była kwestia dotarcia, jeśli tak, to spoko. Pierwsze, jakby tematyka pierwszych 2 numerów jest też trochę bardziej taka generyczna i nic się tam nie dzieje, więc może to byłoby wymyślanie na siłę. Natomiast później jest o wiele lepiej, więc to się rozwija i...
Ale tak one są ze sobą połączone.
Jeszcze raz, przepraszam.
Popularnie te tomy są ze sobą połączone.
Przepraszam, musiałem użyć skrótu myślowego. Te 5 zeszytów, które jest w tym tomie, to pierwsze 2 są bardziej takie generyczne i monotonne w tle. Tak, rozumiem, to wszystkie są połączone. To jest jedna historia.
Ale chodzi mi o te 2 tomy.
Chodzi ci o Zaćmione życzenie i to?
Tak.
Nie.
Czy są ze sobą powiązane? Nie. Czyli możesz je czytać totalnie niezależnie od siebie.
Tak, dlatego możesz olać to Zaćmione życzenie. Kontynuacją tych legend wrót Baldura są Cienie Wampira i one są oznaczone jako w przygotowaniu. Mhm. A w ogóle Jim Zub odpowiada tutaj za scenariusz, który jest taki se, tak naprawdę. Ale no jest dobry na kibel. Czy tutaj też jest spoko sposób napisany? Czekaj, to jest chyba na ostatnim skrzydełku. Seria komiksów pod szyldem D&D nawiązuje do złotych czasów gier komputerowych serii Baldur's Gate. Doskonale napisany scenariusz i świetne rysunki zachęcają do zapoznania się z przygodami bohaterów znanych z gry. A przedstawione w komiksach historie mogą stać się inspiracją dla graczy przy tworzeniu postaci czy fabuł, zarówno w komputerowej, jak i papierowej wersji gry. Myślę, że tak. I myślę, że to też jest o wiele fajniejsze, jak masz 13 lat. Bo jeśli chodzi o tworzenie fabuł i inspiracje do RPG-ów, to no wiadomo, Conan, Jasona Arona to zjada to w przedbiegach.
No na pewno.
Po prostu. Ale to zupełnie inne komiksy. Jeśli lubicie Dungeons & Dragons, chcielibyście coś z tego świata, chociaż bardzo często obcowanie z tym światem tutaj polega na tym, że pada jakaś nazwa, czyli na przykład o, byliśmy w Wrotach Baldura. I to jest koniec nawiązań, które masz na przykład w Zaćmionym życzeniu. W Legendach Wrót Baldura jest tego trochę więcej. Rysunki są w porządku, Chociaż na początku moim zdaniem są gorsze niż to, jak się rozwijają później. No ale już powiedzmy sama obecność Mińska i Bóg, którzy no nie ma co ukrywać. Wydaje mi się, że są tam też tak bardzo marketingowo wstawieni, bo to chyba jedyne osoby, o które ktoś dbał z Wrót Baldura, kto pamięta.
No i miały w ogóle jakąś rozpoznawalność i popularność większą, nawet dla takich osób mniej siedzących w tym Dungeons and Dragons, nie?
Tak, tak, zdecydowanie. Wiadomo, my możemy to trochę inaczej pamiętać, bo Wrota Baldura to są czasy, jak byliśmy gówniarzami.
No tak.
No i oczywiście pamiętam, że... Dobra, myślę, że minęło tyle lat, że kto miał zagrać, ten zagrał tak naprawdę. Jak cię zdradza ten jeden typ, to mojemu kumplowi wtedy piorun dupnął w dom i mu spaliło kompa i już nigdy nie skończył Baldura. Zresztą nikt po podstawówce nie miał 400 godzin, żeby to... Tak, no naprawdę. Tak. Chociaż mam na Switchu Baldura. Ale to jest archaiczna gra teraz. Jezus Maria.
To na pewno.
Straszne.
Wiesz, po tylu latach.
Tak, chociaż nie ukrywam, jeśli chodzi o te gry, wielkim fanem byłem Icewind Dale. Bardzo, bardzo lubiłem.
Tak.
Wracając do komiksu.
Moglibyśmy od osobny odcinek, nie?
Tak, ale mamy mniej o grach mówić. To jak zrobimy grać w oko. Tak. To wtedy tak. No, moglibyśmy na Free Mapis, ale bylibyśmy zabawni.
Grać w oko. Zmieniamy nazwę podcastu i profil.
O rany. No dobra, tak czy siak. Z tych dwóch komiksów, jeśli mielibyście sięgnąć po jeden, to Legendy Wrót Baldura są fajniejsze. Nie jest to w żadnym wypadku jakiś super komiks. Prawdopodobnie swoje egzemplarze oddam do biblioteki, żeby dzieciaki mogły się po prostu pobawić.
A powiedz mi, dwie rzeczy, ale jedna rzecz, powiedz mi, jak to jest wydane? To jest tak wydane, jak te
jak Marvel, DC.
Z Marvel Now?
Tak, jak powinno być. Jakby to było w twardej oprawie, to bym to wyśmiał.
No, na pewno, ale wiesz, chodziło mi o sam format. Czy to właśnie jak te wszystkie Marvelowe rzeczy, DC i tak dalej?
Tak, taki klasyczny Amerykanin. No to IDW, nie? Więc pewnie nie ma specjalnie możliwości i na szczęście też potrzeby grzebania przy formacie tego.
A, no to spoko. I to dlatego też cenowo jest dosyć przystępne i ta druga rzecz zastanawia mnie, jak to się sprzeda, bo pamiętasz, jak Egmont wypuszczał...
Fantasy Comics?
Nie, jak wypuszczał listę sprzedażową i okazało się, że te rzeczy oparte na grach, Cyberpunk, trochę tam było też Wiedźmina, to się zadziwiająco dobrze sprzedawało.
To jest
oparte na grach, nie? Więc ciekaw jestem, jak to będzie tutaj, szczególnie, że coś jeszcze z Far Cry'a chyba jakieś tam komiksy mają wychodzić. Wiadomo, że D&D to jest trochę inaczej niż taka każda inna gra komputerowa, ale wiesz, o co mi chodzi, o jaki trend.
Tak, ja doskonale wiem, o co ci chodzi, natomiast to wydaje mi się, że podpada w tematykę, o której bardzo często tu wspominamy, czyli jak coś jest rozpoznawalne, to się łatwiej sprzedaje.
Tak. A
komiks z Fortnite'a.
Jak...
Czy na pewno te jakieś z Minecrafta, co wychodzą, to też jest na bank, to jest rzeźnia, jeśli chodzi o wyniki sprzedaży. Czy jest w tym coś złego? Nie uważam, że jest w tym coś złego. Jeśli ktoś to krytykuje, to moim zdaniem jest w pewien sposób ignorantem, jeśli chodzi o sprzedaż. Bo powodzenie, jak jesteś rodzicem, który nie ma pojęcia o komiksach i wie, że jego dziecko lubi Minecrafta, no to co mu kupi? No
oczywiście, już nie mówiąc o tym, że sam dzieciak ciągnie cię za rękę i mamo, kup mi to.
No proste. Dokładnie tak pewnie jest. Nie mam dzieci, więc nie mogę się do końca chyba aż tak wypowiedzieć, no ale no łatwiej się sprzedaje te rzeczy. Czy patrząc na to akurat wszyscy wiedzą, całkowicie mnie ominęła fascynacja tym, Funko Popy?
No mnie też.
Mi się one nie podobają. Znaczy, no ja mamy w domu
nie
jeden.
Fanem, nie?
Lunę z Harry'ego Pottera. Kamila ode mnie dostała. Natomiast jeśli ktoś ma mnóstwo figurek, to oczywiście go sprawa, bo to są pieniądze osoby, która je wydaje. Ja osobiście bym nie chciał, bo to wszystko wygląda tak samo.
Tak, no to nam się nie podoba, mamy takie same zdanie, a wiesz, jest mnóstwo osób, które twierdzą inaczej. No i okej, w porządku. Nie?
Tak, ale
nie będzie nikt nikogo za to ganił.
Jasne, ale też widać w sprzedaży, jak bardzo ta licencja to zmienia. Jeśli masz popularne postaci i ktoś wie, kto to jest i chce to kupić, bo zna markę, no to to kupuje. Jeśli chodzi o producentów figurek, o rany, Mezco Toys?
Tak.
I oni wypuszczają mnóstwo rzeczy na licencji, wiadomo, bo trzeba zarabiać. A jak wypuścili naprawdę świetne figurki, znaczy nie mówię, że te na licencji nie są świetne, ale jak wypuścili świetne figurki, pamiętasz tych takich z różowymi czaszkami?
Tak.
No to...
Tak, kojarzę, nie przypomnę sobie teraz,
ja też sobie nazywały, oczywiście nie przypomnę.
Ale wiem, o co ci chodzi.
No to nie był taki hit sprzedażowy, nie? Bo to już nie była licencja, więc automatycznie jest mniej osób, które chciałyby to kupić. I tak po prostu jest i wydaje mi się, że raczej trzeba się z tym pogodzić, niż gdzieś tam płakać w internecie, że kogoś nie interesuje to, co zrobiłeś. No nie jest znane. Jak będzie znane, to zacznie wszystkich interesować.
O ile jest takich przypadków, że wiesz, coś nie było znane, albo ktoś był odsyłany z kwitkiem, a później gdzieś coś zaskoczyło, chociażby dlatego, że adaptacja albo coś innego nagle stało się popularne, więc wszyscy zaczęli się interesować daną tematyką i coś, z czym się bujałeś wiele lat i odbijałeś od drzwi, nagle zaskoczyło i zostałeś milionerem.
Mm-hmm. A to też jest właśnie...
Twoje dzieło zaskoczyło, nie?
Tak. Fajna rzecz, o której mogę powiedzieć, jeśli chodzi o to, że nagle ktoś uczynił coś popularnym. Jak pracowałem w sklepie z grami, siedzimy sobie z kumplem, pozdrawiam Sławkę, chociaż nie słucha, więc go nie pozdrawiam. I przychodzi dzieciak i pyta się, czy mamy Skate'a 3. Mówimy, no tak, no to poproszę. No i wziął tego Skate'a 3. Słuchaj, jak mi mówi, stary, od roku się żaden Skate 3 nie sprzedał, nie? Tego dnia sprzedaliśmy 8 sztuk. Co było
a
dużym wydarzeniem.
Się stać.
No i myślimy, o co chodzi, nie? I tam chyba na YouTubie w kategorii popularne jakiś streamer grał w Skate'a. I myślimy sobie, pięknie.
No
może zacznijmy podsyłać rzeczy, które nam leżą na sklepie, żeby to grali. żeby się sprzedało. No, ale tak czy siak, sięgnijcie sobie po Baldura, jeśli chcecie, natomiast jeśli macie do wydania na komiks rozrywkowy 50 zł, to sobie kupcie Lastmana.
I kupicie 3 tomy.
A tak, no.
Jeżeli są to te ekspozycyjne, bo to na pewno ma taką cenę, przy czym...
Okładkowo wszystkie mają takie same. W sensie oba Baldury 49,99, a Lastman okładkowo 49,90.
No.
I to tyle. W dzisiejszym odcinku 181, w 182 znowu będziemy i zobaczymy, co się stanie. Dzięki, że nas słuchaliście, do usłyszenia.
Do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć.